Kontynuujemy dzisiaj naszą historię, przygodę i ekspozycję jednocześnie Księgi Rodzaju i historię Józefa i jego rodziny, czyli właściwie rodziny Jakuba, w tym momencie już prawie że połączonej. Dzisiejszy odcinek historii o Józefie opowie nam o tym, jak Egipt stał się taką bezpieczną przystanią dla Jakuba i jego bardzo dużej rodziny. No i przypuszczalnie, znaczy nie tylko rodziny, ale również sług, dobytku, zwierząt, tego wszystkiego, więc była to zdecydowanie duża grupa. Ale dla nas, mam nadzieję, że ta historia będzie lekcją o Bożych obietnicach i byciu ludem Bożego Przymierza. I jakkolwiek może to brzmieć tak trochę teoretycznie w tym momencie, to mam nadzieję, że w trakcie okaże się to być bardzo czymś praktycznym. W poprzednim rozdziale, czyli w 45, wiadomość o tym, że Józef żyje, prawie że nie przyprawiła Jakuba o zawał serca. Czytamy tam, że jego serce stało się słabe albo nie wzruszyło się, ponieważ on nie uwierzył swoim synom. Lecz jakoś chłopakom udało się przekonać ojca, że to jest prawda i wtedy w Jakubie wzrosła determinacja. Mówi, pójdę i zobaczę go, zanim umrę. I on w ogóle kilka razy mówił o tym, że on już tak nad grobem, że już prawie, że umiera, ale jak zobaczymy dalej, on w tym Egipcie pożył jeszcze 17 lat. Także życzę każdemu z nas, żebyśmy w ten sposób mówili, o, już prawie, że umieram i kolejne dekady życia. Ale być może on tak się czuł właśnie w swojej żałobie, że właściwie on już nie ma po co żyć, już umieram, a jak zobaczy Józefa, zobaczcie, jak to jest dobrze zobaczyć utraconego, marnotrawnego, właściwie no nie marnotrawnego, syna, że i wigoru w życiu przybywa. Tak czy owak, skoro Józef żyje, to Jakub chce go jak najszybciej zobaczyć. A w tej drodze do Egiptu chłopaki będą musieli się jakoś wytłumaczyć. Jak to jednak było z tym Józefem? Że to jednak nie zwierzę, że ta jego szata to jednak koziołek, że on Egipt. Mimo, że radosne odzyskanie Józefa, to jednak trzeba się było przed ojcem z tego wytłumaczyć. Wydaje się, że Jakub w momencie, gdy usłyszał wiadomość o tym, że Józef żyje, mieszkał w Hebronie, w pobliżu rodzinnego grobu patriarchów, czyli Makpela. No i skoro on każdego dnia umierał, to nie dziwne, że mieszkał blisko grobu, żeby w razie czego nie trzeba było go daleko transportować, a wiadomo, że wtedy przecież chłodni nie było. Wyruszył stamtąd do Egiptu, jak czytamy, jak przeczytamy zaraz, przez Berszebę, która była takim ostatnim miejscem na południe Kanaanu, zaraz przed tym, jak otwierało się pustkowie, pustynia, suche miejsca prowadzące aż do Egiptu. Także to jest raczej normalne i oczywiste było w tamtych czasach i byłoby do dzisiaj, że jeśli ktoś chciał z Kanaanu pójść do Egiptu, to przechodził właśnie tamtędy. Dzisiaj no może ktoś by jeszcze poleciał samolotem, ale jeśli ktoś podróżował pieszo, wielbłądem, inaczej koniem, mułem, to raczej przez Berszebę. Więc sama trasa nie budzi zdziwienia, że jest wspomniana, że idzie przez Berszebę. To, co powinno zwrócić naszą uwagę, to jest to, że on zatrzymał się w Berszebie, choć nie mógł się doczekać spotkania ze swoim synem. Po prostu zerwał się i mówi, pakujemy i jedziemy, te wszystkie wozy i tak dalej, ja muszę zobaczyć mojego syna, wtedy mogę umrzeć za 17 lat. To jednak idąc, zatrzymuje się w Berszebie, bo Berszeba to szczególne miejsce w historii patriarchów i w ogóle ich pobożności. Berszeba dosłownie oznacza studnia przymierza, ale słowo szeba albo szewa również oznacza siedem, tak dziwnie w tym języku. I w sumie z jednej strony była to właśnie studnia przymierza, a jednocześnie była to studnia siedmiu, ponieważ tam Abraham w 21 rozdziale zawarł przymierze z Abimelekiem i on nazwał to miejsce Berszeba i tam nie dość, że zawarł przymierze, to jeszcze Abimelekowi dał siedmioro jagniąt i powiedział, słuchaj, to jest znak naszego przymierza. Więc Berszeba to studnia i przymierza, i siedmiu. I tam czytamy, że w tym miejscu Abraham wołał do Boga, modlił się. To również tam w Berszebie wiara Abrahama chyba zabłysła najjaśniej, bo właśnie w Berszebie Bóg wezwał go i zrobił tą próbę, czy złożysz Izaaka w ofierze. Do tej pory wierność Abrahama była różna. W tym momencie właśnie w Berszebie on był gotowy poza granice swojego zrozumienia, poza wszelkie swoje życiowe doświadczenie wierzyć, że Bóg Izaaka jest nawet gotowy wrócić z martwych do życia. To było również miejsce, gdzie jego syn właśnie Izaak później doświadczył Bożego objawienia, Teofanii, zbudował ołtarz i trzykrotnie otrzymał zapewnienie, że Bóg przymierza jest z nim. W rozdziale 26, 24, 28. Jakub bardzo dobrze znał Berszebę, ponieważ to był jego dom. Gdy był młody, to z Berszeby on uciekał przed swoim bratem Ezawem i uciekał tam, gdzie oczywiście spotkał piękną Rachelę i mniej urodziwą Leę, o czym czytamy w rozdziale 28. I teraz, już po powrocie, kiedy zamieszkał, kiedy w pewnym sensie zaczął zajmować te terytorium obiecane przez Boga, Jakub miał opuścić ziemię, którą Bóg obiecał Abrahamowi, Izaakowi, w sumie jemu, i mógł mieć obawy odnośnie tego, co się może wydarzyć, gdy będą w Egipcie. Bo Abrahamowi na przykład przydarzyła się Hagar, właśnie w Egipcie, a nam później przydarzyły się wszystkie narody arabskie do dzisiaj. Więc w drodze do Egiptu Jakub robi postój w Berszebie, by zwrócić się do Boga. I czytamy, Izrael, czyli właśnie Jakub, wyruszył z całym dobytkiem i przybył do Berszeby. Tam złożył ofiarę Bogu Izaaka, swojego ojca. I możemy zakładać, że nie była to ofiara za grzech, jakaś przebłagalna, ale raczej dziękczynna za to, że odzyskał Józefa oraz prawdopodobnie ślubowanie, że on dalej będzie podążał za Bogiem. I możemy to wnioskować ze słów, którymi Bóg bezpośrednio zwraca się do Jakuba, właśnie tam w Berszebie. Ostatni raz czytamy, że Jakub złożył jakąkolwiek ofiarę Bogu w rozdziale 36, już nawet nie sprawdzałem, ile lat minęło, ale długi czas on tkwi w takim marazmie, w apatii właśnie z powodu Józefa i tutaj składa ofiarę i od razu Bóg do niego przychodzi i przemawia. Jakubie, Jakubie, czytamy w wersecie drugim, on odpowiada, jestem, a może jestem. Wtedy powiedział, ja jestem Bogiem, Bogiem twojego ojca. Nie bój się iść do Egiptu, gdyż tam uczynię cię wielkim narodem. Ja pójdę z tobą do Egiptu i ja cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy. Więc z tymi obawami, co będzie dalej? Ten Egipt, nie najlepsze miejsce, wiedział z historii. Bóg przychodzi i mówi, spokojnie możesz udać się do Egiptu. I to z czterech powodów. Po pierwsze, mówi mu, nie bój się, gdyż tam uczynię cię wielkim narodem. I była to ta sama obietnica, którą Bóg pierwotnie dał Abrahamowi w rozdziale 12, gdy mówi, powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Nawet rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem dla innych. I Bóg powtórzył to przy obietnicy narodzin Izaaka w 17 rozdziale. Następnie ponownie, gdy przyszli ci trzej anielscy goście do Abrahama przed spaleniem Sodomy i Gomory. Wszystko to pośrednio podkreślając właśnie te proroctwa o jego potomstwie. Nowym elementem w tym objawieniu, w tym proroctwie dla Jakuba było jednak to, że jego rodzina stanie się wielkim narodem nie tutaj w Kanaanie, ale tam, w obcej ziemi, w Egipcie. Nad Nilem, w otoczeniu i pod presją kultu wielu pogańskich bóstw. Tam Bóg ma sformułować Izrael w wielki naród. I to było zdumiewające, ale i dodające otuchy, że wielkie rzeczy wynikną z jego przeprowadzki do Egiptu i dlatego nie ma się bać, po pierwsze. Po drugie, mówi mu, nie bój się, bo ja pójdę z tobą do Egiptu. I to znowu przywoływało sen Jakuba o tej drabinie sięgającej do nieba, po której wstępowali anioły. Aniołowie, to jest 28 rozdział. I tam też Bóg mówi w 15 wersecie, ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I sprowadzę cię do tej ziemi. Nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię wszystkiego, co ci obiecałem. Lata temu młody chłopak ucieka przed bratem, jeszcze nie poznał swojej żony. Słyszy obietnicę i Bóg mówi mu ponownie, dla mnie nie ma ograniczeń terytorialnych. Byłem z tobą w Mezopotamii, podobnie w Kanaanie, teraz w Egipcie będzie tak samo. Jakubie, nie masz się czego bać. I tutaj krótko bym tylko odniósł to, większość z nas, jak tutaj siedzimy, my nie jesteśmy z Gdańska oryginalnie. Rodziliśmy się gdzieś tam w Polsce, za granicą, na wschód, na zachód, na południe, na północ. Bóg tak sprawił, że jesteśmy dzisiaj w Gdańsku i wiemy już z naszego doświadczenia, że dla Boga nie ma ograniczeń terytorialnych. Że ta Jego, to zapewnienie, ja jestem z tobą, widzimy każdego dnia, każdego tygodnia, każdego roku naszego życia. Ale po trzecie Bóg mówi, nie bój się Jakubie, ponieważ ja cię stamtąd wyprowadzę. I tutaj, jak wyczytałem w komentarzu takim językowym, użycie tego zaimka osobowego ja oraz gramatyka hebrajska czynią to stwierdzenie bardzo mocnym. To jest, Bóg mówi, to ja na pewno wyprowadzę cię z powrotem. Taka stanowcza, osobista zapowiedź Bożego działania w tym wyprowadzeniu, w wyjściu. I być może Jakub, podobnie jak my czytając, ten fragment, moglibyśmy nie połączyć od razu tej obietnicy z wcześniejszym proroctwem Boga danym w przymierzu Abrahama w 15 rozdziale, gdy czytamy, wtedy Bóg powiedział do Abrahama, wiedz dobrze, że twoi potomkowie będą żyć jako przybysze w ziemi, która nie będzie ich, będą tam niewolnikami i będą uciskani przez 400 lat. Ale osądzę także ten naród, któremu będą służyć, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Rozdział 15, my jesteśmy w 46. Więc jeśli Jakub nie miał takiego zwyczaju, żeby sobie wieczorami przypominać wszystkie opowieści swojego ojca i dziadka i krewnych, to rzeczywiście w pierwszej chwili mógł o tym nie pomyśleć. Ale myślę, że z biegiem czasu jego synowie i przodkowie, którzy w tej tradycji ustnej przekazywali sobie te wszystkie słowa, musieli usłyszeć, że kiedyś Bóg powiedział, powołując, zawiązując przymierze, że tak właśnie będzie, że będą w obcej ziemi, że staną się niewolnikami, ale ja w potężny sposób was wyprowadzę i to z wielkim dobytkiem. I po czwarte, Bóg mówi Jakubowi, nie bój się, ponieważ ja spełnię twoje marzenie i gdy już się skończą twoje dni, to Józef zamknie twoje oczy. Jego długoletnia obawa przed smutną śmiercią okazała się bezpodstawna, ponieważ jego ukochany syn będzie przy nim w chwili jego spokojnego odejścia, pojednanego, sytego dni, gotowego, żeby pójść do wieczności. I stąd jest pierwsza lekcja dla nas dzisiaj, związana właśnie z tymi błogosławieństwami, z tymi proroctwami, z tymi objawieniami, które przeczytałem, przytoczyłem. Otóż my dzisiaj nie potrzebujemy nowych objawień i nowych proroctw. To, czego potrzebujemy, to najpierw odkryć, a później pamiętać o Bożych obietnicach, które On już nam dał. Może zrodziłaby się w kimś taka myśl i ona byłaby bardzo arogancka, że Bóg na pewno ma indywidualne, szczególne, wyjątkowe, jednostkowe objawienie czy proroctwo dla mnie. I te inne mnie nie interesują, ja czekam na nowe. Prawda jest taka, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest pełne obietnic, pełne proroctw, które najpierw musimy poznać, żeby w ogóle wiedzieć, jakim bogactwem zostaliśmy obdarowani, a później o nich pamiętać. Boże obietnice, powiedziałbym, że to wierne, pewne i oparte na charakterze samego Boga deklaracje albo takie zapewnienia dotyczące Jego działania wobec Jego ludu. Trwałość tych obietnic nie wynika z siły naszej wiary, nie wynika z pobożności naszego życia, wynika z niezmiennego charakteru Boga. A Bóg nie zmienia swojego zdania ani pod wpływem emocji, okoliczności czy presji, czasu, ludzi, wydarzeń, czy może innych bytów duchowych. Pewność Bożych obietnic nie wynika z siły naszego zaufania. Jeśli ja będę mocno ufał, to wtedy Boża obietnica jest prawdziwa. Nie wypływa również z naszego optymizmu. Jeśli ja tak już pozytywnie jestem nastawiony, to wtedy ta obietnica się spełni. Albo pozytywnego myślenia, czy w ogóle ze stanu naszych emocji w danym momencie. Nie, nie. Pewność Bożych obietnic wynika z możliwości tego, który te obietnice nam dał. On dał i On jest gwarantem. Jego charakter, Jego niezmienność, Jego wszechmoc, Jego wszechwiedza, Jego dobroć, to jest gwarant i pewnik tego, że Jego obietnice się spełnią. Ale co to tak praktycznie znaczy, ufać Bożą obietnicom? To znaczy oprzeć życie na tym, co Bóg powiedział. No, żeby oprzeć, ja muszę znać te obietnice. Ale gdy już je znam, to ja ufam, że Bóg jest niezmienny, że jest naprawdę niezmienny i ja opieram swoje życie na tych obietnicach. Nawet wtedy, gdy okoliczności wydają się temu przeczyć. Przytoczę z Hebrajczyków z 10 rozdziału, z 13 rozdziału. Powinien być 13, przepraszam. Pomyłka, skryby. Sam Bóg bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. To jest Hebrajczyków 13:5, ale druga część tego, dziękuję bardzo. Odwrotnie mi się wkleiło. Czy ktoś pamięta pierwszą część tego wersetu? Bo najczęściej cytujemy nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, jako obietnicę. Ale czego dotyczy ta obietnica? Otóż ona dotyczy wymiaru materialnego naszego życia. Sam Bóg bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bóg powiedział, nie bądźcie chciwi na pieniądze, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. Sam Bóg bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Możemy ufać Bożej obietnicy w wymiarze materialnym. Możemy ufać Bożej obietnicy w wymiarze tej naszej duchowej przemiany. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ta obietnica zapewnia nas, że Bóg nie porzuca rozpoczętego dzieła, nawet gdy nasz rozwój duchowy jest wolniejszy, niż sami byśmy chcieli, lub może pragną tego nasi bliscy, ale On obiecał, że rozpoczął w nas dobre dzieło i doprowadzi je do końca. I to nie jest zależne od naszego optymizmu, to nie jest zależne od naszych wyobrażeń o sobie samym, od naszej silnej woli. Oczywiście w uświęceniu jest element współpracy naszej z Bogiem, ale to jest Jego obietnica, że On na różne sposoby będzie oddziaływał na nas, że ta obietnica się spełni. Jak wcześniej widzieliśmy w Hebrajczyków 10:23, trzymamy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, gdyż wierny jest Ten, który złożył obietnicę i kontekstem jest obietnica, że zawsze i z każdą sprawą możemy przychodzić do Pana Jezusa, ponieważ On jest naszym arcykapłanem. Zawsze, to jest Jego obietnica. Możemy trzymać się niewzruszonej nadziei, ponieważ On złożył obietnicę. Zaufanie Bożym obietnicom pomaga nam również w tym takim napięciu pomiędzy obietnica, a nasze bieżące doświadczenie. Słyszę, co Bóg obiecuje, ale widzę, co jest tu i teraz. I czasami to zgrzyta, czasami to się nie składa. Czasami żyjemy tak trochę pomiędzy tym, co Bóg obiecał, a co teraz widzimy. Na przykład Bożą obietnicą jest pokój. I to nie pokój na świecie. Ten pokój nasz wewnętrzny. Ale co wtedy, kiedy odczuwamy lęk? Kiedy odczuwamy niepokój? Bożą obietnicą jest to, że jest z nami przez całe życie, aż do skończenia świata. Ale co, jeśli my odczuwamy pustkę? Jeśli nie odczuwamy tej bliskości z Bogiem? Ufność Jego obietnicom obejmuje to zawierzenie, cierpliwe oczekiwanie, posłuszne trwanie, mimo braku natychmiastowych rezultatów. I moglibyśmy jeszcze tak długo przyglądać się temu wątkowi, ale naprawdę to, czego potrzebujemy, to przede wszystkim, gdy czytamy Boże Słowo, odkrywać Boże obietnice, a później pamiętać o nich, ponieważ On już nam je dał. One są nasze. I mamy ufać, cierpliwie czekać, posłuszni Bogu. Nawet jeśli to nie jest tak, że mówimy, Boże, obiecałeś, ja nie mam, to znaczy, że ta obietnica jest nieprawdziwa, ona jest prawdziwa, bo gwarantem tego jest Bóg sam. A jak to wyglądało u Jakuba w drodze do Egiptu? Rankiem, gdy Jakub spojrzał na południowy zachód, w stronę Egiptu, wiedział już, że Egipt zapewni jego rodzinie bezpieczną przystań, z której wyjdą kiedyś jako wielki naród. Skąd to wiedział? Ponieważ Bóg mu to obiecał. Więc jego w tym momencie spojrzenie w stronę Egiptu było spojrzeniem wiary, że przez wiarę wszystko i wszyscy jego bliscy mieli zostać bezpiecznie przeniesieni do Egiptu. Przez wiarę powierzył swoją w sumie umęczoną suszą rodzinę w ręce Egiptu. Przez wiarę porzucił ziemię obiecaną Abrahamowi, Izaakowi, pozostawiając ją na chwilę Kananejczykom, aż do czasu, gdy Bóg da im tu powrócić. Zresztą prawda była taka, że w tym momencie w Kanaanie, poza rodzinnym grobem w Hebronie, o którym wspomniałem, ani jeden z krawek ziemi kananejskiej jeszcze do tej rodziny nie należał. Po przeprowadzce do Egiptu tylko raz na chwilę wrócą tam rodzinnie i to będzie, żeby pochować Jakuba, a potem aż do Eksodusu żadne dziecko przymierza nie wróci do tej ziemi. Ale teraz już pora ruszać w drogę do Egiptu. Interesująca jest uwaga, jak pamiętacie, brytyjskiego biblisty, ja go czytam Wenham, ale pewnie jest Wenham, iż niektóre sformułowania opisujące wyruszenie rodziny Jakuba do Egiptu przypominają czy odzwierciedlają kluczowe terminy z historii o potopie. Na przykład do Egiptu mamy dwukrotnie w naszym tekście, co odpowiada dwóm wystąpieniom wyrażenia do Arki w 6 rozdziale, gdy Bóg mówi do Noego, jak również podobny nacisk na zabranie całej rodziny. Pamiętając to, przeczytajmy fragment. Potem Jakub wyruszył z Berszeby, synowie Izraela, czyli Jakuba, umieścili swojego ojca, swoje dzieci i żony na wozach, które przysłał Faraon, aby go zabrać. Wzięli także stada i dobytek, którego się dorobili w ziemi kananejskiej i przybyli do Egiptu. Kto? Jakub wraz z całym potomstwem, jego synowie i wnuki, córki i wnuczki. Całe jego potomstwo przybyło z nim do Egiptu. Tak oto Izrael rozpoczął podróż do nieoczekiwanej, ale bezpiecznej przystani, czy jak Wenham by powiedział, arki w Egipcie. I w narracji pierwszej Księgi Mojżeszowej to ta migracja z Kanaanu do Egiptu jest tak doniosłym wydarzeniem, że autor księgi podaje nam w tym momencie rozbudowaną listę 70 ludzi, którzy przybyli do Egiptu. I w sumie spis tych ludzi to jest największa część rozdziału 46. I lista ta ma wyraźną symetrię. Zarówno Lea, jak i Rachela mają dwukrotnie więcej potomków niż ich służące. Popatrzmy, werset 15. Lea ma 33 dzieci, w sensie swoich dzieci i wnucząt. Cała ta jej część rodziny. A jej służąca Zilpa ma tylko 16, werset 18. 33, 16. Rachela ma 14. No wiemy, że tylko dwóch synów, ale z wnukami, z całą tą ekipą, 14. Jej służąca Bilha ma 7, werset 25. I te właśnie liczby, 33 plus 16 plus 14 plus 7, dają nam w wersecie 27 70. I jak autor jeszcze zauważa, w wersecie 26, tylko 66 osób odbyło podróż, ponieważ Er i Onan, już nie żyli. Zostali pochowani w Kanaanie. Werset 12. Natomiast Józef ze swoimi chłopakami, Manassesem, Efraimem, już byli w Egipcie. Werset 27. I to daje 65. Dlatego najwyraźniej należy dodać Dinę w wersecie 15, żeby osiągnąć 66. Kto śledził, widocznie ma umysł bardziej ścisły. Reszta, myślę, że uwierzyła na wiarę. I zastanawiałem się, czy poruszyć ten wątek, bo on w sumie jest takim pobocznym wątkiem, lecz w sumie interesującym, więc go poruszę. W Księdze Wyjścia, w pierwszym rozdziale, autor również podaje nam liczbę 70, ale nie wlicza w nią Jakuba. Podczas gdy autor Księgi Powtórzonego Prawa w 10 rozdziale wlicza go do tej liczby. I mamy tutaj zamieszanie, bo nijak nie składa nam się na równe 70. Dlatego niemal wszyscy główni komentatorzy zgadzają się z Nahumem Sarną, że nie ma sposobu, aby w pełni rozwiązać problem i pogodzić te różnice, jeśli 70 nie jest rozumiane tutaj jako liczba typologiczna, a nie dosłowna. Jest ona użyta tutaj, jak i w innych miejscach literatury biblijnej, aby wyrazić ideę całości. Tym samym powtarza w inny sposób punkt zawarty w wersetach 1, 6 i 7, podkreślając całościowy charakter przybycia do Egiptu. Cały Izrael, cały Jakub, wszyscy, nikt nie został. Ponieważ wydarzenie to jest postrzegane jako wypełnienie obietnicy z 15 rozdziału, z 13 wersetu, wtedy Bóg powiedział do Abrahama, co już wcześniej czytałem, że twoi potomkowie, cała twoja rodzina tam się przeniesie i przez 400 lat będą w niewoli. Dlaczego wątek jest ciekawy? Dlatego, że my w XXI wieku, uprawiając matematykę i historię, mamy o wiele większą tendencję do bycia maksymalnie precyzyjnymi. I 70 to jest 70, to nie jest 69, to nie jest 68, ani to nie jest 72, ani 75. Jeśli chcesz wiarygodnie podawać, podajesz maksymalnie precyzyjnie lub mówisz około 70, niecałe 70, trochę ponad 70, bo nie da się doliczyć. Ale to nie jest język pierwszej księgi mojżeszowej. Autorowi chodzi o to, żeby z jednej strony powiedzieć, ilu ich było, z drugiej strony, żeby powiedzieć, że cała rodzina, że tutaj już nie było podziału, że Juda nie powiedział, to słuchajcie, ja na ten czas może jednak pójdę z powrotem tam do moich kolegów, znajomych, teściowej, Tamar, kogokolwiek. Wszyscy idą, bo Izrael ma tą tożsamość, że jest ludem przymierza Bożego, a przez to jest nadzieją świata, która teraz, na chwilę, miała zostać umieszczona właśnie w tej bezpiecznej przystani, w tej arce w Egipcie. I to jest druga lekcja dla nas dzisiaj, że to dzisiaj my jesteśmy częścią Bożego ludu przymierza. I nie dzieje się to dzięki naszej moralnej, materialnej czy intelektualnej wyższości. Izrael w Starym Testamencie nie był wybrany dlatego, że był najlepszy. Wręcz przeciwnie. Kościół również nie jest wspólnotą lepszych ludzi. Przynależność do ludu przymierza, do Bożego ludu przymierza, zawsze zaczyna się od Bożej inicjatywy, Jego łaski, zbawczej wiary, którą wzbudza w naszych sercach. I w centrum tego przymierza stoi Jezus Chrystus, ten, który zawarł z nami nowe przymierze, umierając na krzyżu. I stąd pytanie moje jest takie, czy jesteś częścią tego Bożego ludu, uratowany, pojednany, bezpieczny przed Bogiem? Bo dopiero wtedy te wszystkie obietnice, ten Boży parasol ochronny, który widzimy w życiu, w działaniu, w historii patriarchów, ma zastosowanie w twoim życiu. Słuchając, nawet zgadzając się z treścią Pisma Świętego, ty ciągle nie jesteś częścią Bożego ludu. Więc moje pytanie jest, czy jesteś? Bo dopiero wtedy, czytając te wszystkie historie Starego, Nowego Testamentu, obietnice, zapewnienia, dopiero wtedy one dotyczą ciebie. Do tego momentu To jest trochę tak, jakbyś słuchał historii o innym kraju, o innym narodzie. Że gdzieś tam w Finlandii, coś tam, że gdzieś tam w Portugalii, Portugalczycy, coś tam. A fajnie, że tak mają, fajnie, że można, albo nie fajnie, ale to mnie nie dotyczy, bo to nie jest mój lud. Czy jesteś częścią Bożego ludu, ludu Bożego przymierza? W międzyczasie nadchodzi spotkanie w Egipcie. Egipskie wozy z sędziwym patriarchą, kobietami, jego dziećmi, wnukami toczyły się przez spaloną suszą pustkę ku Egiptowi. Juda został wysłany jako zwiadowca. Pamiętamy, Juda w tym momencie pełni w sumie funkcję tego najważniejszego, chociaż pierworództwo, jak poczytamy, zostało później przekazane Józefowi, ale Juda jedzie jako zwiadowca, prowadzi ich do Goszen, czyli tej najlepszej części ziemi w Ramzes, w delcie Nilu. Minęły 22 lata od chwili, gdy Jakubowi powiedziano, Józef nie żyje. Teraz do Egiptu dobiega wiadomość, 70 osób rodziny Jakuba z całym dobytkiem jedzie do Goszen. Zarówno ojciec, jak i syn musieli być przepełnieni takim radosnym oczekiwaniem połączenia się, spotkania się, chociaż może też były jakieś obawy. 22 lata minęły. Jakub mógł się zastanawiać, jaki jest mój syn dzisiaj? Tym bardziej, że jest u władzy. Czy to jest ciągle mój syn? Słowa z 29 wersetu sugerują, że Józef przybył w sposób bardzo uroczysty. Limuzyna, VIP i tak dalej. Zamprzął swój rydwan, wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, swojego ojca, prawdopodobnie otoczony licznymi sługami, orszakiem, biegaczami, to wszystko, co się wtedy działo. I gdy go ujrzał, rzucił mu się na szyję i długo płakał w jego objęciach. Wspomniany już przeze mnie biblista Wenham, ten Brytyjczyk, zwraca uwagę, że wyrażenie, gdy go ujrzał, to jest druga część 29 wersetu, jest już używane wcześniej, w innych opowiadaniach patriarchalnych i zawsze zużywane w odniesieniu do ukazywania się Boga człowiekowi, że Bóg się ukazał, gdy go ujrzał. A jego użycie tutaj zwraca uwagę na przytłaczające wrażenie, jakie wywarły na Jakubie moc, majestat, potęga i łaskawość Józefa. Gdy go zobaczył w tym rydwanie, w otoczeniu licznych sług, gdy on wyjeżdża na spotkanie ojca, gdy rzuca, gdy go ujrzał, jakby Boże oblicze oglądał. Więc mamy Jakuba, Józefa, wspaniałego, odzianego w bogate szaty, namiestnika Egiptu, ubranego w te wszystkie delikatne, lniane, arystokratyczne szaty. Rzuca się na szyję, długo płaka w jego objęciach. 11 braci. Ich żony, ich dzieci, wszyscy patrzą na to z boku i zapewne patrzą z ulgą. Bo tak naprawdę, nigdy nie wiesz. Może to wszystko ciągle była gra ze strony Józefa, a jak już ich wszystkich będzie miał, to wtedy im pokaże, co go spotkało. Ale nie. W 30 wersecie sędziwy Jakub podnosi głowę, patrzy na swojego syna i mówi: po raz kolejny, teraz już mogę umrzeć, skoro ujrzałem Ciebie, że jeszcze żyjesz. Prawie wszystkie słowa, zapisane słowa Jakuba po rzekomej śmierci Józefa dotyczyły śmierci. Ale po powiadomieniu, że Józef żyje, wszystko się zmieniło. Słowa Jakuba w tym 30 wersecie bardzo przypominają, czy właściwie są taką starotestamentową wersją pieśni Symeona, z Ewangelii Łukasza, wtedy, kiedy sędziwy Symeon służy w świątyni i Maria i Józef przyprowadzają Pana Jezusa, on go bierze w swoje ręce i co mówi? Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. W naszej historii Jakub ujrzał swojego syna, swojego wybawcę w tym momencie i całej rodziny, i mówi, już teraz mogę odejść. Kilka wieków później mamy Symeona, który ujrzy innego syna, swojego wiecznego Zbawiciela i będzie wiedział, że teraz już może odejść w pokoju, bo zbawienie przyszło. Bo Bóg spełnił swoją obietnicę, bo On zawsze spełnia. Gdy Józef się już opanował, a poznaliśmy go jako całkiem emocjonalnego człowieka, oświadczył swoim braciom i rodzinie swojego ojca, pójdę i oznajmię Faraonowi, moi bracia, rodzina mojego ojca, którzy byli w ziemi kananejskiej, przybyli do mnie. Są oni pasterzami owiec. Jako hodowcy trzód przeprowadzili bydło, trzody i bydło i cały swój dobytek. Nacisk Józefa we wcześniejszym rozdziale na Faraona, na te pasterskie zajęcie jego rodziny było bardzo celowe i wyważone. To podkreślenie, że moja rodzina przychodzi z własnym inwentarzem, więc oni nie będą ekonomicznym ciężarem. Co więcej, ich zainteresowania są pasterskie. Oni nie będą chcieli się piąć po szczeblach kariery, więc tutaj arystokracja, nie bójcie się, oni się naprawdę bardzo dobrze zajmą sami sobą, dajcie im tylko dobrą ziemię. I rzeczywiście zależało mu na tym, żeby ta ziemia Goszen, najlepsze miejsce dla pasterskiej rodziny, stała się ich miejscem pobytu w Egipcie. I dlatego też właśnie, kiedy w 33 rozdziale Faraon ma ich wezwać, czym się zajmujecie, wtedy mu odpowiecie, że my tylko ziemię chcemy, żeby wypasać. Ponieważ wszyscy pasterze budzą wstręt w Egipcjanach, nie to, że Izraelici, wszyscy pasterze. I zadziałało to w sposób znakomity, ponieważ z jednej strony Egipt został cudownie otwarty dla powodzenia, dla dobra rodziny Izraela, jako że Egipcjanie nie chcieli z nimi mieć kontaktu. Rodzina dostała najlepszą część ziemi i w ten sposób stały się dwie rzeczy. Z jednej strony to zapewniło im oddzielenie. Egipcjanie nie będą się chcieli z nimi integrować, bo to są pasterze, a z pasterzami my nie chcemy się integrować. Więc mają oddzielenie, z drugiej strony dobrobyt i to wszystko potrzebne do powstania narodu Bożego obiecanego. Także jak wielką łaską była ta bezpieczna przystań w Egipcie. Tam, na żyznych obrzeżach Egiptu, lud Izraela będzie korzystać z dobrobytu i ochrony, nie tracąc swojej odrębności, bo nikt nie będzie chciał się z nimi mieszać. Tam będą kształtować swoją tożsamość i duchową, i narodową, bo będą ciągle ze sobą. Tam rozrosną się z garstki ludzi w wielki naród, ponadmilionowy. Tam później popadną w niełaskę u nowego władcy, który, jak czytamy na samym początku drugiej Księgi Mojżeszowej, nie będzie już znał Józefa i doświadczą formującego ich cierpienia. Ta presja, to cierpienie jeszcze bardziej scementuje tą rodzinę i ten naród. Tam wreszcie narodzi się ich największy przywódca, Mojżesz, i tam wreszcie doświadczą potężnej mocy Boga, gdy wyprowadzi ich z niewoli. Samo wejście jest wyjątkową łaską. Wyjście będzie potężnym Bożym działaniem, jak to później Bóg w taki pamiętny sposób wyrazi w 19 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na orlich skrzydłach i przyprowadziłem was do siebie. Bezpieczna przystań, potrzebny pobyt dla wzrostu, dla integracji, żeby stworzył się naród i wreszcie wybawienie. Wszystko to pochodziło od Boga. Lecz to była tylko zapowiedź, cień Bożego ratunku, cień Bożego zbawienia, które dokona się na krzyżu. Boży ratunek, Boże zbawienie przecież nie ogranicza się tylko do wieczności. Chyba najczęściej nam przychodzi to, myśląc o zbawieniu, że bo będę z Bogiem w niebie. Oczywiście, że tak, ale Boży ratunek, Boże zbawienie nie ogranicza się jedynie do wieczności. Gdy oddajemy swoje życie Panu Jezusowi, stajemy się częścią Jego ludu, ludu przymierza, dla którego On poświęcił swoje życie. Tutaj, na ziemi, przeżywając swoje życie. Wraz z wejściem do grona Bożego ludu wchodzimy pod parasol Jego opieki, Jego obietnic. Bo obietnicą przecież nie jest jedynie życie wieczne. A właściwie jest, jeśli rozumiemy je tak, jak ujął to Pan Jezus w Ewangelii Jana, że gdy mamy Jego, już mamy życie wieczne, ponieważ On jest życiem wiecznym. Więc jeśli jesteś pojednany z Bogiem, już zacząłeś życie wieczne, ale ta obietnica nie dotyczy tylko tego, co będzie w przyszłości, gdy nasze życie na ziemi tutaj się skończy. Obietnicą jest Boża opieka tu i teraz. On się troszczy, więc my nie musimy się zamartwiać i bać, co będzie dalej z naszym życiem. Boża opieka polega na tym, że On wie, co masz, a czego nie masz. Czego potrzebujesz, co pragniesz, co jest przed tobą. Boża obietnica polega również na tym, że On nigdy się nie spóźnia. Nawet jeśli nam się wydaje, że się spóźnia. Jeśli jesteś częścią ludu przymierza. Jeśli. Bo jeśli nie, to zostaje ci tylko przypatrywanie się z boku, jak dobrze się mają inni. Że my naprawdę nie musimy się bać, że cokolwiek się dzieje, owszem, obawy się pojawiają, ale to nie jest lęk, to nie jest trwoga, to nie jest paniczny strach, że zostałem zostawiony sam sobie, że umiesz liczyć na siebie. Absolutnie nie. Właśnie dlatego potrzebujemy poznawać, pamiętać, przypominać sobie, polegać na Bożych obietnicach. Ale jeśli nie jesteś częścią Bożego ludu, przyjdź i pojednaj się z Bogiem i wejdź pod ten parasol Jego przymierza, poznawaj, trzymaj się Jego obietnic już nie jako, ale w innym kraju mają dobrze, ale tam mają socjal, ale tam mają opiekę, ale tam coś tam. Szkoda, że nie jestem. Jeszcze bardziej szkoda, jeśli nie jesteś częścią Bożego ludu. Te wszystkie wspaniałe obietnice są częścią chrześcijańskiego życia. Częścią życia Bożego ludu, za co możemy Bogu z całego serca dziękować. Powstajmy do modlitwy.